inną różnorodność, kochają swoją przeszłość, ponieważ chrześcijanie dzieli się z tego dnia, jakim jest judaizm, jako młodsi bracia starszych braci w wierze, próbujemy się na 2 godziny przenieść w inny świat, gdzie będziemy wszystkie rytuały po kolei wypełniali, to znaczy od zapełnienia świec szabatowych przez kobietę, przez błogosławieństwo wina, chleba, aż po wspólny posiłek, wspólne śpiewanie pieśni hebrajskich z całą tą salą pełną ludzi, z młodzieżą waszej szkoły, waszego liceum. Mhm. Jest mi bardzo miło, że mogę tu być.
No właśnie, wspomniał pan o tradycji żydowskiej i o tych posiłkach i przygotowaniach. Czy będziemy się cofać, pozwolę sobie tutaj dać przykład, do starotestamentalnych, nowotestamentalnych, czy do współczesnych?
Dlaczego
posiłków? Posiłków.
Nie no, staramy się, tutaj gospodarze miejsca, jestem tutaj gościem i którzy prowadzącym to też będą wieczerze, przygotowali, przypuszczam, bardzo tradycyjne, proste dania, które wcale bogate być nie muszą, wcale muszą być kosztowne. Chodzi o to, żeby spotkać się z innymi, z braćmi, nie wiem, z swoją rodziną czy sąsiadami i móc świętować szabat, dobrze go rozpocząć. Chodzi o to, żeby to było koszerne. Wiadomo, że w Mielcu dzisiaj nie ma koszernych potraw, ale możemy próbować coś w stylu kosher-like. Nie mówię, że to było śmieszne. Chodzi o to, żeby próbować składniki tak dobrać, aby one nie kłóciły. Wiadomo, że nie mamy koszernego mięsa, czy wątróbki, czegoś tam innego, czy koszernego sera, ale możemy tak to konstruować, żeby to miało ręce i nogi w ramach kuchni żydowskiej. I tak to ufam, że jest.
Taka wieczerza z jakich posiłków się składała?
No, w zależności od rodziny, jak ona była bogata, na ile była majętna. To mogły być jakieś proste sałatki żydowskie. Na pewno na początku był chleb, chałka, którą mama piekła lub babcia w domu. Powinno być jakieś wino koszerne. Gdyby go zabrakło, to może być sok, winogron. Gdyby go zabrakło, można też, no wiadomo, są tam różne sposoby, ale ile tam mamy, na tyle wydamy. Potem mogą być jakiś bardzo prosty rosół, na przykład z knedlek, z takimi dużymi kulami z mąki macowej, z samej masy pokruszonej. Taki rosół z takimi kulami, knedlach. Jakaś kura, a może być jakiś indyk. Grunt, aby to mięso było koszerne. A może być tak zwany nawet żydowski kawior. Ben się nie boi, ponieważ to nie jest takie strasznie drogie, bo żydowski kawior jest taką potrawą, którą nakrywa coś każdego, bo to jest po prostu drobiowa wątróbka, odpowiednio obliżona na ogniu, skawerowana, przygotowana, by nie było w niej krwi. Potem jest ona zmielona, pomieszana z czosnkiem utartym, z solą, z najlepiej zadaniem jeszcze do niej tłuszczem, gęsim albo kaczym. I to jest cały kawior żydowski. Taki drobno zmielona wątróbka, dobrze przygotowana. Bardzo pyszne zresztą. Także to mówi bardzo proste rzeczy, jak na przykład, nie wiem, sałatka ziemniaczana, gdzie są ziemniaki ugotowane, w kostkę mamy pokrojone z też tłuszczem gęsim, z czosnkiem, solą, już jest fajne danie. Sałatka rybna ze szkiedzików z cebulką, dobrze nam przygotowanych. Czy na przykład jajeczne, podobnie jajka posiekane z czosnkiem, z przyprawami.
Czy kuchnia polska zaczerpnęła coś z kuchni żydowskiej?
O, i na pewno bardzo wiele. To się przenika nawzajem. Bo sama chałka jest wspólnym elementem stołu. Ja myślę, że te wszystkie nam znane, jakieś tam gęsi, szyjki gęsi i tak dalej, czy po prostu dania z kaczek są wspólne. Natomiast bardzo do wojny, też po wojnie, często był używany, nasze babcie jeszcze, powszechnie tłuszcz gęsi właśnie lub kaczy. Był nawet używany do smażenia pączków, czy na patelni, to się smażyło, piekło. Bo ten tłuszcz gęsi jest po pierwsze koszerny, czy kaczy, po drugie jest bardzo zdrowy, bo ma bardzo mało cholesterolu. Bardzo go polecam. W różnych sklepach o to trzeba pytać i będę go w domu przytopić bardzo prosto i dawać do posiłku. Więc ten tłuszcz gęsi był wszędzie, też w kuchni polskiej, dzięki kuchni żydowskiej.
Na koniec jeszcze, żeby nie przedłużać, bo już podejrzewam, tak, zacząć. Ciekawy jestem pana doświadczeń, jeżeli chodzi o organizowanie tego typu spotkań jakby w innych miastach, bo mamy tutaj wrażenie, że sporym zainteresowaniem cieszy się to spotkanie. Tak. Jak to wygląda w innych miastach z pana doświadczenia?
Jest u was po raz pierwszy, więc jest taka legenda pierwszego razu, jak pisał Coelho kiedyś o legendzie pierwszego razu, to bardzo lubię to określenie. Natomiast w innych miastach, no mam przyjemność robienia takich rzeczy w już tam miejscach, w większych i mniejszych miejscowościach, na przykład w Muzeum w Jaworznie, gdzie poznałem waszego prezesa, waszego stowarzyszenia, pana Szymona. Tam zaczęło się to w roku 15 w Muzeum Jaworznickim i myślę, że tylko będzie raz, dwa razy maksymalnie. już było 13 razy przez 3 lata. Także to się rozwija, ludzie chcą przychodzić, po prostu czują potrzebę. Być może tam, gdzie nie ma kultury żydowskiej, gdzie z wiadomych powodów ona no, strasznie wyparowała, zniknęła, wiadomo dlaczego, niestety. To jest ból Rzeczpospolitej, żeśmy utracili nie tylko ziemię wschodnią, ale też taką wielką tkankę narodu polskiego, społeczeństwa polskiego, też narodu jednocześnie, że tam jest wielka potrzeba chyba, w tych miastach, gdzie mieszkali Żydzi, gdzie były synagogi, gdzie były cmentarze, jest wielka potrzeba powrotu, choćby takiego przez naukę, edukację, przez spotkania, jak to dzisiejsze. Ufam, że będziemy kontynuowali u Państwa w Mielcu również te rzeczy, może za rok. Super. Mogę przyjechać.
Mamy komplet.
Dziękuję bardzo Państwu.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy. Dziękujemy.